audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, Wójciak, witam państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w studiu naszego radia pani Katarzyna Schmidt, prezes Fundacji Regeneracja, w której mieści się lokalny punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pan Krzysztof Piasek, osoba pierwszego kontaktu w Okręgowym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Proszę państwa, to nie pierwsze nasze spotkanie, ale warto o tym mówić, na co mogą liczyć osoby, na jaką pomoc osoby pokrzywdzone przestępstwem. Proszę powiedzieć, jak długo punkt istnieje? Czy ten zasięg działalności się zwiększył? Czy obejmuje on całe Mazowsze, północne Mazowsze? Organizacyjnie jak pracuje punkt pomocy?
Szanowni państwo, Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku, tak jak sama nazwa wskazuje, ma swoją główną siedzibę w Płocku. Natomiast w ramach tego ośrodka działają również punkty lokalne. Jednym z takich punktów lokalnych jest właśnie punkt tutaj w Ciechanowie. Poza tym Ciechanowem mamy jeszcze 6 innych punktów. Można powiedzieć, że to obejmujemy swoim zasięgiem tak północno-zachodnie Mazowsze. I część tutaj jeszcze na południe od Płocka, bo mamy również punkt lokalny w Gostyninie. Funkcjonujemy od ponad 2,5 roku i przez ten czas myślę, że wiele osób, zwłaszcza tych osób, które potrzebują tej pomocy, osób pokrzywdzonych przestępstwem, to też wynika jak gdyby z tej naszej nazwy, zdążyło się przekonać, że świadczymy taką pomoc rzeczywistą, że to nie są tylko słowa, ale jest to wymierna pomoc taka materialna. Przez ten czas, kiedy funkcjonujemy w takiej właśnie strukturze, bardzo wiele osób skorzystało z takiej pomocy materialnej. Mogę tutaj przytoczyć takie przykłady. Były to zakupy, na przykład łóżko, takie specjalne łóżko dla osoby, która w wyniku działalności przestępczej doznała uszczerbku na zdrowiu. Ale też takie bardzo przyziemne przedmioty typu odkurzacz czy czajnik bezprzewodowy. Chciałbym tutaj podkreślić, że wiele osób, które do nas się zgłasza, są to osoby, zwłaszcza kobiety, które uciekały przed mężami, w cudzysłowie mężami, bo to raczej kaci, a nie mężowie. Uciekały te kobiety przed mężami, żeby uniknąć właśnie takich faktów przemocy. I one uciekły tylko z dziećmi. Nic więcej.
W czym były, prawdopodobnie.
W czym były. Mhm. I tak na dobrą sprawę od podstaw to życie musiały sobie odbudować, gdzie potrzeby są naprawdę, począwszy od jakichś spraw typu zakup jedzenia, a skończywszy właśnie jakimś czajniku bezprzewodowym, kuchence mikrofalowej, czy też nawet łóżka, bo łóżko też wielokrotnie, czasami tak się zdarza, że łóżka też tutaj kupujemy, ale też prowadzimy takie działania mające na celu wyremontowanie mieszkania jakiegoś socjalnego, które te osoby zajmują. Mamy też wielu takich beneficjentów, którzy są uchodźcami z Ukrainy. Tutaj też te osoby, jako że uciekały przed działaniami wojennymi, uciekały przed działaniami przestępczymi i jak najbardziej one tutaj również korzystają z naszej pomocy. I tutaj bardzo często współfinansujemy opłaty czynszowe, czy też za media, za prąd, za wodę. Tak działamy po prostu i myślę, że wiele osób, tak jak powiedziałem, wymiernie czuję tą naszą pomoc, ale też mamy takich beneficjentów, którzy nie potrzebują pomocy materialnej, ale potrzebują takiego wsparcia psychicznego. Współpracujemy z psychologami, współpracujemy z psychiatrą i również taką pomoc nieodpłatnie, to ważne, nieodpłatnie świadczymy.
Proszę pana, punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Pojęcie ważne, ale jednocześnie ogólne. Czy osoba, która czuje się pokrzywdzoną, ma prawo przyjść do państwa każda osoba, która w jakiś sposób czuje się pokrzywdzona?
Oczywiście. Takie osoby my przyjmujemy, rozmawiamy z tymi osobami. Jeżeli my, osoby pierwszego kontaktu, mamy pewne wątpliwości, bo chciałbym tutaj zaznaczyć jedną rzecz. Pieniądze, którymi my dysponujemy, są z Funduszu Sprawiedliwości. Funduszem, z racji tego, że to są publiczne pieniądze, no też jesteśmy obwarowani pewnymi zasadami, których musimy przestrzegać, żeby z tych pieniędzy udzielać pomocy. I jak sama nazwa wskazuje, możemy udzielać pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. I teraz, jeżeli osoba czuje się w jakiś sposób pokrzywdzona, oczywiście może do nas przyjść jak najbardziej. My z taką osobą prowadzimy rozmowę i jeżeli my jako osoby pierwszego kontaktu mamy wątpliwości, czy możemy udzielić pomocy, czy nie możemy udzielić pomocy, czy zostały tutaj, jak gdyby został spełniony ten warunek, że osoba jest pokrzywdzona przestępstwem, to w przypadku naszych wątpliwości kontaktujemy tą osobę z naszymi prawnikami, z którymi również współpracujemy i prawnicy dokonują jak gdyby takiej ostatecznej weryfikacji. Tak, jest to osoba pokrzywdzona przestępstwem, jak najbardziej możemy ją tutaj przyjąć, włączyć do programu lub no, nie widzi tutaj prawnik jakiegoś takiego, tych znamion przestępstwa, no i wtedy niestety musimy takiej osobie podziękować, musimy odmówić pomoc.
Czy to jest jednorazowa pomoc, czy też to włączenie do programu, o którym pan wspomniał, jest wieloetapowe? To zależy od sytuacji?
Co roku, na początku roku, jak gdyby rozpoczynamy działalność na nowo, co nie znaczy, że tylko nowe osoby będziemy tutaj przyjmować. Chciałbym tutaj, no tak dla przykładu powiedzieć, na przykład rozpoczęliśmy naszą działalność w 2022 roku. Później przeszło to na następny rok, 2023. I tak, w 2023 roku łącznie zarejestrowaliśmy beneficjentów w ilości 1087 osób, ale z tych 1087 osób 364 osoby to były osoby, które były zarejestrowane w 2022 roku. I w 2023 roku przyszły do nas, ponieważ jak gdyby nadal z tej pomocy chciały korzystać i my oczywiście tą pomoc udzielamy na podstawie naszych informacji, na podstawie naszej wiedzy, na podstawie właśnie rozmów z prawnikami. Udzielamy tym osobom, ponieważ jak gdyby kwalifikujemy ponownie tą osobę jako osobę, która może w tym naszym programie być zarejestrowana. Tak to wygląda.
O konkretnych formach pomocy powiemy jeszcze za chwileczkę, jeśli pan pozwoli, ponieważ chciałabym panią prezes Katarzynę Schmidt zapytać, czy punkt pomocy w siedzibie Fundacji Regeneracja to przypadek, czy też jednak państwo dbacie o to, aby ta oferta w ogóle fundacji była wieloraka?
Zdecydowanie to drugie. My dbamy o to, żeby nasza działalność odpowiadała na potrzeby, jakie istnieją w Ciechanowie, wokół Ciechanowa, bo obszar naszego działania jest zdecydowanie szerszy i tak naprawdę, jeżeli nadarza się okazja, możliwość, sposobność, żeby kolejnym osobom udzielać pomocy, to my zawsze jesteśmy na to otwarci. Historia naszej współpracy jest taka, że punkt jest prowadzony przez Instytut Sportu i Edukacji z Płocka, zaś prezes Instytutu Kazimierz to jest kolega, z którym poznałam się wiele lat temu, też przy okazji jakiejś współpracy projektowej. Więc w momencie, kiedy Instytut rozpoczął realizację projektu i szukał miejsca na mapie Ciechanowa, w którym mógłby taki punkt umieścić, to zgłosił się do mnie i oczywiście odpowiedź była od razu, że jak najbardziej, tak, chcemy się w to włączyć. Jeżeli jest możliwość pomagania innym, to my jesteśmy otwarci na to, żeby w takie działania się angażować, więc to, że ten punkt mieści się u nas, to wynika z tego, że faktycznie no, naszą misją jest wspieranie innych, a że dzięki naszym wcześniejszym wspólnym współpracom była możliwość pracować w takim zakresie, to tak to wygląda. Zdradzę tylko, że najprawdopodobniej wspólnie z Instytutem za niedługo będziemy mieć kolejną ofertę projektową, tym razem dla cudzoziemców, więc to tak często jest w przypadku fundacji, że jeżeli my zaczynamy z kimś współpracować, współpraca układa się dobrze, to szukamy kolejnych pól do wspólnych działań i tak też jest w tym przypadku. Także ja się bardzo cieszę, że my mamy możliwość prowadzić lokalny punkt, bo dla nas to są też cenne doświadczenia. Osoby, które przychodzą do punktu, to też są potencjalni uczestnicy naszych innych projektów, bo mogą wtedy skorzystać z innych działań, które my robimy, albo też uczestnicy naszych wcześniejszych projektów mogą skorzystać z oferty punktu, czyli gdzieś ta pomoc się wzajemnie uzupełnia.
A czy jest to zaskoczenie, jeśli przychodzi osoba, która w jakimś projekcie chce wziąć udział i nagle dowiaduje się, że może zostać objęta pomocą jako osoba pokrzywdzona przestępstwem?
Na pewno jest to dla niej miła niespodzianka, że oprócz tego, bo my też, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to głównie realizujemy projekty z zakresu aktywizacji zawodowej, czyli pomagamy osobom dorosłym wchodzić na rynek pracy, ale mieliśmy rzeczywiście taką sytuację, gdzie uczestniczka naszego projektu aktywizacyjnego bardzo potrzebowała pomocy prawnej i to było związane z tematyką doświadczenia właśnie przestępstwa, czy też bycia ofiarą przestępstwa i wtedy mogliśmy jej pomóc szerzej i zaoferować taką pomoc w ramach działalności punktu, więc to też się uzupełnia, a z drugiej strony, mając tak dużo doświadczeń we współpracy chociażby z podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej, bo to jest duże grono uczestników naszych projektów, też w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy działalność punktu, to zastanawialiśmy się, do kogo możemy się odezwać z tą ofertą, ponieważ osoby z różnymi historiami w projektach nam się trafiają.
Pani prezes, wzrasta grupa osób, które potrzebują pomocy, tak mówiąc ogólnie. Państwo wiele projektów realizujecie, ale też jest wiele innych organizacji i fundacji, które tej pomocy udzielają. Czy ciągle jest to zapotrzebowanie na pomoc?
Myślę, że zdecydowanie jest ono bardzo duże. My współpracujemy ze ośrodkami pomocy społecznej i mogę powiedzieć, że rozmawiając z pracownikami socjalnymi, dowiaduje się, że w ostatnich latach, szczególnie po okresie pandemii, to problem przemocy to jest główny problem, z którym borykają się OPS-y. I pomoc społeczna w mniejszym stopniu dotyczy udzielania zasiłków, bo materialnie jest nam trochę lepiej, natomiast problem przemocy domowej jest problemem bardzo częstym. Historie, które się wydarzały w Ciechanowie w ostatnim czasie, są tego doskonałym dowodem. Nawet w ubiegłym tygodniu rozmawiałam też ze znajomą, która też pracuje w obszarze pomocy społecznej i ona mówiła, że faktycznie ten problem wzrasta. Przemoc domowa jest coraz bardziej powszechna i trzeba naprawdę podejmować dużo różnorakich działań, żeby temu zapobiegać, ten problem niwelować, no i pomagać tym, którzy już doświadczyli takich rzeczy.
Pan Krzysztof Piasek, osoba pierwszego kontaktu w Okręgowym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku. Pani prezes powiedziała, że jest coraz więcej problemów. Czy państwo w swojej pracy rzeczywiście odczuwacie to napięcie, ten wzrost agresji także w rodzinach? Ale z drugiej strony, zaraz pana zapytam, przecież są też przestępstwa, wypadki komunikacyjne różnego rodzaju. Która grupa najwięcej wymaga konsultacji i rozmów?
Drodzy państwo, w tej chwili wygląda sytuacja w taki sposób, że najwięcej zdecydowana tutaj liczba osób, obywateli polskich, którzy korzystają z pomocy naszego ośrodka, są to osoby, które doświadczają przemocy domowej lub zostały w jakiś sposób oszukane internetowo, czy też w inny sposób stały się ofiarą tego przestępstwa oszustwa. Oczywiście zauważam to, zresztą moja historia zawodowa wyglądała w ten sposób, że przez długi czas pracowałem jako funkcjonariusz policji i przez te ostatnie lata już mojej pracy zawodowej jako funkcjonariusza policji już wtedy zauważałem, że ta spirala tej przemocy domowej ona cały czas jak gdyby wzrasta. No można by tutaj było powiedzmy sięgać trochę do socjologii, upatrywać jakieś tam przyczyn. Ja myślę, że po prostu nasze społeczeństwo, te osoby, które wchodzą w tą dorosłość, nie potrafią sobie radzić z problemami takiego dnia codziennego i jeżeli te problemy, jeżeli oni teraz z dziecka przestają być dzieckiem, młodym człowiekiem, za którego rodzice rozwiązywali problemy i teraz te osoby zaczynają już same jak gdyby są stawiane przed problemem i nie potrafią sobie tego z tym poradzić, objawy przejawia się to agresją, głównie właśnie w małżeństwach. Ale są też małżeństwa, które mają już jakiś określony staż tego małżeństwa i tam również ta przemoc domowa występuje. Być może jest to spowodowane kwestią tego, że no coraz trudniej tym osobom się żyje. No wiadomo, względy finansowe, prawda? Trudno tutaj jednoznacznie określić. Ja osobiście dopatruję się takich właśnie przyczyn. I widzę i widzimy, my tutaj wszyscy, że ta liczba tych osób doznających tej przemocy w rodzinie jest coraz większa. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wypadków samochodowych, czy tych innych przestępstw, jak tutaj pani mówiła. Być może jeszcze tutaj musimy bardziej, że tak powiem, rozreklamować, rozpowszechnić tą informację, że my również takimi ofiarami przestępstw również się zajmujemy. Być może wynika to właśnie z niewiedzy. Ktoś, kto doznał na przykład uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku drogowego, być może nie wie, że jest taka instytucja, która jest w stanie mu pomóc, chociażby w zakupie jakiegoś sprzętu rehabilitacyjnego.
Wspomniał pan o łóżku, prawda, które było konieczne.
Łóżko, tak. Jednostkowe przypadki się zdarzają, gdzie przychodzą do nas osoby, które no, doznały innego przestępstwa niż przestępstwo przemocy, ale to są takie jednostkowe przypadki. Myślę, że chociażby po dzisiejszym nagraniu ta świadomość gdzieś tam, powiedzmy, ta informacja dotrze do świadomości tych osób, które są w jakiś inny w wyniku innego przestępstwa pokrzywdzone i również do naszych punktów lokalnych i do naszego ośrodka w Płocku, zawitają właśnie takie osoby.
Proszę pana, ileż my się z przedstawicielami policji naopowiadamy tutaj na antenie o tych oszustwach, a jednak cały czas dochodzi do tego rodzaju przestępstw. Państwo zauważacie wzrost liczby oszukanych osób?
Ja znowu tutaj cofnę się do czasów, kiedy pracowałem jako funkcjonariusz policji. Ostatnie moje lata między innymi upływały na pracy w profilaktyce. I tam oczywiście, no tak jak pani mówi, bardzo często na antenie radia w Płocku mamy jeszcze inne anteny radiowe, ale też i na antenie Kuriera Mazowieckiego apelowaliśmy. No to było jak gdyby jednym z moich zadań, apelowaliśmy do osób, aby uważały, no bo są takie sytuacje. No mimo wszystko, mimo tych naszych apeli, te przestępstwa, oszustwa były i one, był taki czas, że one lawinowo wręcz wzrastały. W tej chwili nie do końca jestem zorientowany, no bo już jakiś czas nie pracuję w policji, dlatego nie chciałbym tutaj mówić, czy to wzrasta, czy nie, ale z doniesień medialnych, o których słyszymy, no z tych doniesień wynika, że są osoby, które mimo tych apeli jeszcze gdzieś tam padają ofiarami tych oszustw, zwłaszcza osoby starsze, seniorzy, którzy są wychowani w zupełnie innych realiach i praktycznie wierzą. Jeżeli ktoś mówi, przedstawia się przez telefon, że jest funkcjonariuszem policji, to ta starsza osoba wierzy.
A no niestety, oszuści grają na emocjach osób starszych.
To jest najgorszy rodzaj chyba oszustwa, oszukiwanie starszej osoby, bo tak jak powiedziałem, to są osoby bardzo łatwowierne. One nie dopuszczają w ogóle do swojej głowy czegoś takiego, że ktoś, kto się przedstawia, że jest policjantem, tym policjantem nie jest. My wiemy, że tak jest, że po prostu to są oszuści, którzy się podszywają pod policjantów.
Proszę pana, pora powiedzieć, gdzie mieszczą się punkty pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Jak się z państwem skontaktować, bo podejrzewam, że po naszej rozmowie będzie zainteresowanie konsultacją z państwem.
Bardzo będziemy się cieszyć z tego powodu. Jeżeli chodzi o kontakt z nami, prowadzimy profil na Facebooku. Wystarczy wpisać Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku. Od razu będzie, mówię o profilu na Facebooku. Tam są dane teleadresowe, tam są informacje na temat tego, w jaki sposób działamy. I tak jak powiedziałem, nasz ośrodek, główny ośrodek, mieści się w Płocku, to jest Aleja Kilińskiego 12, na terenie Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica. Mieścimy się w tym głównym budynku szkoły, na pierwszym piętrze w pokoju 42. Natomiast oprócz tego naszego ośrodka głównego, mamy też 7 punktów lokalnych. Są to punkty w Gostyninie, żebym teraz wszystkie wymienił. W Gostyninie, w Sierpcu, w Mławie, w Ciechanowie, w Żyrardowie, w Sochaczewie.
I w Płońsku.
I w Płońsku, oczywiście.
Mamy
w Płońsku.
Wszystkie 7.
Tak. Także, no tak jak powiedziałem, no mniej więcej tak można by to było przyjąć, że to jest takie północno-wschodnie Mazowsze. No może troszeczkę zahaczające.
Czy to jest kontakt, proszę pana, od poniedziałku do piątku, czy też są wyznaczone dni?
W Płocku mamy od poniedziałku do soboty kontakt z ośrodkiem w Płocku. Natomiast jeżeli chodzi o punkty lokalne, no to są wyznaczone po 2 dni w tygodniu w każdym punkcie, ale ta informacja też znajduje się na naszym profilu facebookowym. Zresztą nie ma problemu, ponieważ jeżeli ktoś jest zainteresowany, powiedzmy, z Ciechanowa, tak, udzielaniem pomocy, może się z nami skontaktować telefonicznie z ośrodkiem w Płocku i w Płocku przekażemy informację, kiedy ośrodek, kiedy punkt w Ciechanowie jest czynny i wtedy, no, żeby już nie ciągnąć tej osoby z Płocka do, z Ciechanowa do Płocka, no to, to wtedy ta osoba może bezpośrednio tutaj właśnie w Ciechanowie z punktem się skontaktować w tych godzinach, które, w których akurat punkt będzie czynny. Natomiast no, nie ma czegoś takiego u nas jak rejonizacja. Mamy, ostatnio mieliśmy taką sprawę, gdzie do przestępstwa doszło na terenie Poznania, no a my tutaj, że tak powiem, tą osobę mamy zarejestrowaną. Także nie ma tutaj rejonizacji. Była też taka sytuacja, gdzie pani bodajże z Kujawsko-Pomorskiego też potrzebowała pomocy, zgłosiła się do nas, też została ta pomoc jej udzielona. Została po prostu włączona do tego programu. Także nie ma czegoś takiego jak rejonizacja.
Proszę pana, a na jaką pomoc poza materialną, o której pan już wspomniał, możemy liczyć? Na jakich specjalistów?
Mamy specjalistów z zakresu, tak jak powiedziałem, psychologii, mamy psychiatrę i mamy prawników. No to są jak gdyby takie profesje, które najbardziej tutaj są oczekiwane ze strony naszych beneficjentów. Wiele osób, które staje się ofiarą przestępstwa, no cały ten świat im się zawala, zwłaszcza jeżeli są to osoby starsze, które tracą chociażby oszczędności całego życia. Świat się wali. Wali, rozsypuje się i te osoby mają trudność, żeby no, jakoś wrócić do tego normalnego myślenia. I tutaj możemy wkroczyć my z naszymi psychologami. Mamy naprawdę bardzo utalentowane osoby psychologów, którzy prowadzą terapie psychologiczne, czy też no, jednorazowe takie spotkanie, to już w zależności od potrzeb. Nie tylko starsze osoby, przecież panie, którym się zawaliło całe życie, no bo nagle pan mąż przyszedł i zaczął rządzić. No też i one muszą uciekać dla dobra swojego i dzieci, muszą uciekać z tego domu, no też świat się wali i też potrzebna jest tutaj taka odbudowa tego wewnętrznej siły, bo często gęsto mieliśmy taką panią, która opowiadała, szanowni państwo, no takie rzeczy, że nam, powtarzam, no większość naszych tutaj kolegów, z którymi ja współpracuję w Płocku, to są emerytowani funkcjonariusze policji, ale nam skóra na karku cierpła, jak ona opowiadała, do czego dochodziło w domu. I ona po prostu poczuła się jak szmata, taka wyprana szmata do podłogi. No i tutaj trzeba było też odbudować to poczucie, wewnętrzne poczucie wartości. I po to są właśnie nasi psycholodzy, którzy no, tutaj prowadzą działania. Prawnicy, którzy wskazują, no też osoba, która doznała, stała się ofiarą jakiegoś przestępstwa, no też nie do końca wie, w którą stronę zacząć działać, jakie ma prawa, jakie jej przysługują, powiedzmy, jakie jej przysługują prawa, jakie są możliwości postępowania. I tutaj prawnicy siadają, tłumaczą, proszę pana, proszę pani, tak, tak, takie rzeczy można zrobić, takie rzeczy można zrobić. Często osoby uważają, że no, mnie już nie ma kto pomóc, bo tu już się nie da nic zrobić. Sam osobiście byłem raz świadkiem takiej takiego spotkania właśnie naszego prawnika z osobą pokrzywdzoną i nagle ta osoba pokrzywdzona, ona usiadła zrezygnowana totalnie do tej rozmowy, natomiast po rozmowie wyszła z głową uniesioną do góry, to ja już teraz wiem, co mogę robić. I tu właśnie o to chodzi, żeby w taki sposób też tą pomoc udzielać.
Musimy jeszcze podkreślić, że są to porady bezpłatne.
Bezpłatne, oczywiście. Każda forma pomocy, którą my świadczymy, nasi beneficjenci nie płacą za to nawet jednego grosza. Nic kompletnie tutaj nie ma czegoś takiego. Tak jak powiedziałem, pieniądze, działalność naszego ośrodka jest finansowana z Funduszu Sprawiedliwości. Dysponentem tego Funduszu Sprawiedliwości jest minister sprawiedliwości i to są, tak jak powiedziałem, państwowe pieniądze. Absolutnie tutaj żaden beneficjent nie jest proszony nawet o jakiekolwiek wsparcie, no bo to nie tędy droga. To my pomagamy, a nie nam mają pomagać beneficjenci.
Pani prezes, pani Katarzyna Schmidt, prezes Fundacji Regeneracja. Czy jeśli tutaj te osoby, o których pan Krzysztof wspominał, właśnie przyjdą na dyżur, to państwo zdarza się, że już włączacie w swoje projekty różnego rodzaju? Czy należy dać im jednak czas na oddech, na przemyślenie i coś zaproponować?
To jest bardzo względne. To zależy od tego, z jakim problemem przychodzi ta osoba i na co jest gotowa. Też jeżeli mówimy o tym, żeby jej oferować inne wsparcie niż tylko to wsparcie, które punkt oferuje. Ja może tylko powiem, kiedy my faktycznie dyżurujemy, bo akurat nasz punkt, który mieści się w siedzibie fundacji przy ulicy Krótkiej 11 w Ciechanowie, działa w poniedziałki od godziny 9 do 14 i w środę od 9 do 14. W tych godzinach Natalia Olszewska, która jest w naszym punkcie osobą pierwszego kontaktu, dyżuruje, można się do niej zgłosić i tutaj tak jak Krzysztof przedstawiał cały taki plan postępowania, ona też jest przygotowana do tego, żeby przeprowadzić rozmowę z osobą, która się zgłasza, zdiagnozować, czy jest to klient punktu, zobaczyć, w jakim zakresie ta osoba potrzebuje pomocy i zorganizować jej tą ścieżkę pomocy. Także my w ten sposób działamy. Jeżeli jest tak, że mamy inne projekty, z których dana osoba mogłaby skorzystać i ona się też do tych projektów kwalifikuje, ponieważ każdy projekt ma swoje wymagania. Jeżeli tak jest, to z całą pewnością taka osoba propozycję dodatkowego wsparcia od nas dostanie, dlatego że im więcej możemy zaoferować danej osobie, tym lepiej, więc może się tak zdarzyć, ale to wszystko właśnie zależy od tego, kto do nas się zgłosi i z jakim problemem do nas przyjdzie. Natomiast faktycznie jest tak, że nawet w ubiegłym tygodniu mieliśmy taką historię. My prowadzimy różne projekty aktywizacyjne i okazało się, że uczestniczka jednego z naszych projektów chętnie jest ofiarą przestępstwa, ponieważ w drodze przestępstwa zginęła jej mama i my już wiemy, że to jest osoba, która będzie potrzebowała pomocy. Nasza koleżanka, która akurat prowadzi wsparcie w tej grupie, następnego dnia do nas się odezwała i zapytała, czy jest możliwość zorganizować jej pomoc psychologiczną, więc mówię, Małgosia, jak najbardziej. Na szczęście mamy punkt, więc my mamy tą pomoc tak od ręki. To jest tylko kwestia tego, czy ta osoba już teraz jest gotowa, żeby przyjść, czy potrzebuje jeszcze chwilę złapać oddech. Natomiast każdemu może się przydarzyć jakaś zła sytuacja. My jesteśmy po to, żeby pokierować, żeby pomóc otrzymać tą pomoc. Ofiary przestępstwa, tutaj też było takie pytanie, czy to, bo ja pamiętam z rozmów, że niekoniecznie przestępstwo musi być zasądzone, żeby dana osoba mogła skorzystać z punktu. Mhm. I czasami właśnie pomoc prawna też jest po to, żeby walczyć o tą sprawiedliwość, jeżeli jeszcze to przestępstwo nie zostało generalnie, w ogóle nie była wszczęta procedura przestępstwa, ale z rozmowy wynika, że taka osoba jest ofiarą, więc to niekoniecznie musi być osoba, która ma jakieś takie właśnie dowody na to, że to przestępstwo zaistniało, ale jeżeli ma złe doświadczenie, to po to są też ci prawnicy, żeby to zdiagnozować i pokierować i nawet pomóc wszcząć odpowiednią sprawę sądową, żeby dociekać sprawiedliwości, więc...
No tak, bo ofiara przestępstwa nie zawsze ma siłę, prawda, żeby nawet właśnie pomyśleć
tutaj chciałem to
o tym, gdzie się kierować. Mhm.
Że to są wielokrotnie ludzie naprawdę bardzo zagubieni. Mhm. I potrzeba im takiej właśnie, takiego wsparcia, takiej pomocy prawnej i nagle osoba, która twierdziła, że ona nie ma sensu, ja nie wiem, jak to, te chodzenie po sądach i tak dalej, 150 tysięcy wątpliwości, nagle jak tutaj usłyszy od naszego prawnika, jakie są możliwości postępowania, jaka jest ścieżka, żeby to wszystko pozałatwiać, właśnie żeby tej sprawiedliwości dociec, nagle ta osoba zupełnie zmienia swoje podejście do tego co się stało. I to nas tutaj bardzo cieszy, bo No, chyba nikt. Ktoś, kto nie przeżył takiej traumy jako ofiara przestępstwa, być może nie jest w stanie zrozumieć tej osoby. My wielokrotnie, ja podkreślę to raz jeszcze, jesteśmy byłymi funkcjonariuszami policji. Wiemy, jak te osoby, jak to są bardzo zagubione osoby. I cieszy nas bardzo, jeżeli możemy spowodować, żeby odbudować w tych osobach znowu takie poczucie własnej wartości, własnej siły wewnętrznej. O to też chodzi tutaj w naszym ośrodku.
Czasem ta pomoc jest bardziej ważna niż może nawet ta materialna.
Zgadza się, bo wielokrotnie jest tak, że tak jak mówiłem, osoby nie wymagają, czy nie oczekują od nas pomocy materialnej, bo one sobie świetnie radzą, ale są zagubione właśnie w tym, co ich spotkało po tym traumatycznym jakimś tam zdarzeniu, bo to nie musi być wcale przemoc domowa. To tak jak mówiłem, to może być oszustwo, to może być wypadek jakiś komunikacyjny. I tutaj nagle też się zaczyna ten świat walić, prawda? I ta pomoc to jak gdyby wzmocnienie wewnętrzne tej osoby jest też bardzo ważne.
To tyle, jeśli chodzi o temat pomocy ofiarom przestępstw. Ja obiecałam pani prezes, że będziemy mogły powiedzieć troszeczkę o nowych projektach, które państwo planujecie. Na antenie często mówimy o działalności Fundacji Regeneracja, chociażby w temacie konkursu Dragon's Den. Proszę powiedzieć, co państwo planujecie na kolejny sezon?
Tak. Bardzo się cieszę, że możemy zawsze trochę też podzielić się naszymi kolejnymi ofertami projektowymi, bo cały czas nasza praca polega na tym, żeby jak najwięcej takiej oferty jednak mieć dla różnych grup odbiorców. I Dragon's Den, czyli ten projekt o przedsiębiorczości młodzieży, który realizujemy już od wielu lat, rusza z kolejną edycją. Rusza od września. Kończyliśmy w czerwcu edycję tak zwaną miejską ciechanowską, czyli adresowaną do uczniów szkół podstawowych z Ciechanowa, a teraz rozpoczynamy projekt dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego i to jest już projekt dla uczniów szkół podstawowych, ale szkół z terenów wiejskich, powiat ciechanowski i powiat przasnyski, więc tutaj mamy wybrane szkoły podstawowe, do których będziemy wkrótce docierać z wykładami o przedsiębiorczości, aby potem też wyłaniać grupy przedsiębiorczej młodzieży, które będą pod okiem mentora pracowały nad swoim pomysłem biznesowym. Tutaj to będzie taka trochę nowość. Oczywiście zorganizujemy wielki finał w styczniu, żeby tę młodzież pomysłami się podzieliła, ale będzie też dużo warsztatów z mediów społecznościowych i będziemy chcieli, żeby młodzież swoje pomysły też promowała w sieci, więc taki dodatkowy element włączyliśmy. Pozostając w temacie młodzieży, projekt Obywatele Jutra, projekt, gdzie zachęcamy młodzież do tego, żeby była bardziej aktywna i świadoma społecznie, żeby wiedziała, jakie ma prawa i jakie ma obowiązki i w jaki sposób może też wpływać na swoje otoczenie. Więc kolejna edycja tego projektu też rozpocznie się we wrześniu. Mamy grupę młodzieży. To jest super 30, z którą pracujemy od stycznia, natomiast we wrześniu wracamy do szkół średnich tym razem i będziemy szukać nowych obywateli jutra, więc będziemy rozpoczynać kolejną edycję. Oczywiście nasz projekt z programu Erasmus, czyli projekt sesji o przedsiębiorczości społecznej. Tutaj jesteśmy na etapie dopracowywania pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne przez naszą młodzież. To też jest świetny projekt, dlatego że on ma za zadanie popularyzować przedsiębiorczość społeczną, czyli taką, która oprócz tego aspektu gospodarczego ma też pozytywny wpływ na otoczenie. A we wrześniu będziemy jechać naszą delegacją do Brukseli i tam będziemy jeszcze inspirować się działalnością tamtejszych przedsiębiorstw społecznych. Plus od stycznia zdradzę tylko, że nowy projekt we współpracy międzynarodowej też się szykuje i to też będzie projekt dla osób pracujących z młodzieżą i dla młodzieży. Ciągle nie zatrzymujemy się, pracujemy dalej nad tym, żeby dużo dobrego robić w Ciechanowie i w okolicy. I tak jak też wspomniałam, z Instytutem Sportu i Edukacji z Płocka też będziemy mieli najprawdopodobniej ciekawą ofertę, tym razem dla cudzoziemców i dużo różnorakiego wsparcia, jak będziemy uruchamiać projekt, to też będziemy na pewno o tym informować.
Pani Katarzyna Schmidt, prezes Fundacji Regeneracja, w której mieści się lokalny punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, i pan Krzysztof Piasek, osoba pierwszego kontaktu w Okręgowym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku, byli dzisiaj moimi państwa gośćmi. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję, że pan Krzysztof z Płocka do nas przyjechał na audycję. Pani prezes jest częstym gościem, ale jak słyszymy, tematy się przenikają, zazębiają. a więc warto było również podjąć temat pomocy osobom pokrzywdzonym. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.